temat dzisiejszego kazania, dzisiejszego ogłoszenia został już na początku przez brata Andrzeja przedstawiony. Wiemy o tym, że dzisiaj jest pamiątka Pięćdziesiątnicy, pamiątka zesłania Ducha Świętego. Też chciałbym w tym temacie usługiwać, chciałbym się tym z wami dzielić, tym, co Bóg położył mi na serce odnośnie zesłania Ducha Świętego. Przeczytamy Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersety od 4 do 8. Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, od wersety od 4 do 8. A spożywając z nimi posiłek, chodzi o Pana Jezusa, który spożywa ostatni posiłek ze swoimi uczniami, z apostołami, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Jak wcześniej wspomniałem, jest to ostatnia chwila Pana Jezusa ze swoimi uczniami. Dowiadujemy się, że spożywał z nimi posiłek, a więc żegnał się z nimi praktycznie przy posiłku. To było ostatnie, nie wiem, czy to było rano, czy wieczorem, czy w południe. W każdym razie jest powiedziane tylko, że był to posiłek. I w czasie tego wspólnego jedzenia Pan Jezus powiedział do nich takie słowa: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. A więc jasne polecenie: zostańcie w tym mieście. Jesteśmy w Jerozolimie, nie oddalajcie się z Jerozolimy, pozostańcie w tym mieście i oczekujcie obietnicy, o której słyszeliście ode mnie. Musimy to wiedzieć, podkreślić to, że apostołowie, uczniowie byli ludźmi pochodzącymi z narodu żydowskiego. To byli Żydzi, Izraelici. Wiemy o tym, że ich podstawową lekturą, jaką czytali, to było Pismo Święte. Pismo Święte znali, myślę, że w dosyć dobrym stopniu Pisma Święte. Czytali Pisma Święte. A jeśli czytali Pisma Święte, to wiemy, że też czytali o Duchu Bożym. Więc dla nich to nie było tak coś zupełnie nowego, coś zupełnie, o czym nie słyszeli do tej pory. Wiedzieli o Duchu Bożym przynajmniej kilka rzeczy, które ja powiem, ale myślę, że wiedzieli więcej, ale ja tylko te zaakcentuję. Po pierwsze, wiedzieli, że Duch Boży, Duch Święty w Piśmie Świętym był w różny sposób nazywany. Był nazywany Duchem Jahwe, był nazywany Duchem Bożym, był nazywany Duchem Wszechmocnego Pana. W końcu Bóg mówił: mój Duch, i był nazywany Duch Święty. A więc apostołowie, słysząc o obietnicy Ducha Świętego, mieli na myśli właśnie tego Ducha, którego znali z Pism. Ducha Jahwe, Ducha Bożego, nazywanego Duchem Wszechmocnego Pana. Przynajmniej mieli skojarzenie, o czym Pan Jezus mówi. Nie zawsze to skojarzenie występuje w naszym rzeczywistości, w której my funkcjonujemy. Nie zawsze ta wiedza jest taka, jak powinna być, kiedy pada stwierdzenie Duch Święty, kiedy spada stwierdzenie Duch Boży. Jakieś może ogólne pojęcie jest, ale nie sądzę, żebyśmy jako społeczeństwo, jako naród mieli zbyt wielkie zrozumienie, kim Duch Boży jest. Ale kiedy Pan Jezus mówił do nich: oczekujcie obietnicy Ojca, zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, więc oni mieli jakieś skojarzenia. Po drugie, wiedzieli o pewnej rzeczy, którą chcę teraz powiedzieć, mianowicie znali to z Pism, że kiedy Duch Wszechmocnego Boga, kiedy Duch Jahwe zstępował na ludzi, to ci ludzie byli przez Boga w szczególny sposób wyposażeni, uzdolnieni, aby wykonywać Boże dzieła. Czytali o tym w Pismach. Czytali o pomazańcach Pana. Wiedzieli, kim są Boży pomazańcy. Wiedzieli, że to na Mojżeszu spoczywał Duch Boży. Wiedzieli, że na Jozuę spoczywał Duch Boży. Wiedzieli, że Duch Boży spoczywał na Samuelu, Wiedzieli, że Duch Boży spoczywał na sędziach, na Samsonie na przykład. Wiedzieli, że Duch Boży spoczywał na Dawidzie. Wiedzieli, że Duch Boży spoczywał na Eliaszu, Elizeuszu i ci ludzie byli Bożymi pomazańcami. Więc wiedzieli, że jeżeli stąpi Duch Boży, Duch Święty na nich, to coś się może w ich życiu zmienić. Coś się może w ich życiu wydarzyć. A my czytając też Pisma Święte, a Pismo Święte traktujemy jako absolutną kompletność i całość od pierwszej Księgi Mojżeszowej po ostatni rozdział Księgi Objawienia. Dla nas jest to jedno pismo, które ma absolutną ciągłość, kontynuację. Jedne rzeczy wyjaśniają drugie rzeczy, bo te rzeczy drugie bez tych pierwszych są kompletnie niejasne i niezrozumiałe. Więc w ten sposób musimy patrzeć na Pismo Święte jako na całościowe Boże przesłanie do ludzkości, całościowe Boże przesłanie także do nas. A więc czytamy także o Bożych pomazańcach i widzimy, co się działo, kiedy Duch Boży ogarniał ludzi, zstępował na ludzi, jak otrzymywali niezwykłe uzdolnienie, jak byli w szczególny sposób wyposażeni do tego, aby Bogu służyć. I po trzecie, ci ludzie, którzy byli Izraelitami, którzy słyszeli, oczekujcie obietnicy, wiedzieli jeszcze o obietnicach, które Bóg złożył na temat Ducha Świętego. Mianowicie znali obietnicę, że oto na ziemi pojawi się szczególny pomazaniec. Szczególny. Znali wcześniejszych pomazańców, królów, proroków, kapłanów, ale oczekiwali na tego szczególnego pomazańca, na którym w sposób wyjątkowy i szczególny stąpi Boży Duch. I tym pomazańcem miał być Mesjasz, Zbawiciel. Oczekiwali i prorocy o tym mówili w różnych miejscach, że Duch Boży, Duch Wszechmocnego Pana namaści mojego sługę i on będzie Mesjaszem, będzie Zbawicielem, będzie pomazańcem, który przyniesie wybawienie, przyniesie ratunek, przyniesie wolność, przyniesie całkowitą przemianę. I także, kiedy Izraelici patrzyli na pojawienie się, na okres pojawienia się Mesjasza i na okres, w którym Duch Boży miał spocząć na Mesjaszu i miały się dziać niezwykłe rzeczy przez Mesjasza, przyniesienie szczególnie ratunku i wolności, i sprawiedliwości, i pokoju, i zaprowadzenie Królestwa Sprawiedliwości i pokoju, to także wiedzieli, że jest cała masa obietnic w Piśmie Świętym wypowiedzianych przez proroków, że Duch Boży stąpi także na Izraela. Nie tylko stąpi na Mesjasza, ale w tym okresie, kiedy pojawi się na ziemi Mesjasz, także w tym czasie Bóg wyleje Ducha Świętego na Izraela. To było ich połączenie. Rozumieli w ten sposób. Przyjdzie Mesjasz i Duch Boży zostanie wylany na Izraela. Kiedybyśmy dzisiaj zobaczyli, jak wierzą najbardziej ortodoksyjni Żydzi, jak wierzą Hasydzi, to oni wierzą, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to także zostanie Duch Święty wylany na Izraela i zostanie całkowicie odrodzony ten naród, stanie się nowym narodem. To jest do dzisiaj kontynuowana wiara. I kiedy Pan Jezus mówił do nich, oczekujcie obietnicy Ojca, a oni wiedzieli, że to On jest Mesjaszem. Wiedzieli, że to On jest tym pomazańcem. Wiedzieli, że część tej obietnicy, że przyjdzie pomazaniec, się właśnie wypełniło, bo z nimi jest pomazaniec, siedzi tutaj z nimi. To także oni wiedzieli, że jest to czas, kiedy ma zostać Duch Święty wylany na Izraela. Mieli jakieś pojęcie o tym, zrozumienie tego, że to jest ze sobą połączone, powiązane. Oto przyjdzie Mesjasz, pomazaniec, a później zostanie wylany Duch Święty i nastąpi całkowita przemiana tego narodu. Taka była ich wiara, taka było ich zrozumienie. I teraz, kiedy Pan Jezus powiedział, oczekujcie obietnicy Ojca, to oni dokładnie wiedzieli, że to nie po raz pierwszy Pan Jezus o tym mówi. Pan Jezus powiedział o tym, przypomniał obietnice, które przez Ojca były dane od dziesiątek lat. To od setek lat przez proroka Izajasza, przez proroka Ezechiela, przez proroka Joela, przez proroka Zachariasza była nadana obietnica, że Bóg wyleje Ducha Świętego na swój lud, na swoje potomstwo. Więc ich oczekiwanie było związane z tym, o czym czytali, czego wiedzieli, co wiedzieli. A teraz przychodzi ten moment, kiedy Pan Jezus zaczyna o tym mówić. w sposób jasny, prosty. Mesjasz jest między nimi. Oni widzą Mesjasza. Troszeczkę im się tutaj to nie pomieszało, bo nie wiedzieli, że on zostanie ukrzyżowany, że zmartwychwstanie, ale to już mają za sobą. On teraz przypomina im obietnicy Ojca o Duchu Świętym. I kiedy Pan Jezus zaczął do nich o tym mówić, a pierwszy raz według relacji Ewangelii zaczął do nich o tym mówić podczas ostatniej wieczerzy, podczas wieczerzy paschalnej, przypominamy sobie te stwierdzenia, które Pan Jezus wypowiadał do uczniów na temat, przypominał im obietnicę Ojca, mówił na temat wylania Ducha Świętego. I w 14 rozdziale od 16 do 18 wersetu czytamy takie słowa. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I w Ewangelii Jana mamy 4 razy obietnicę, przypomnienie tej obietnicy, że Pan Jezus mówi o tym, że oczekujcie, że Duch Święty będzie wam dany, nie zostawię was sierotami, Duch Święty będzie wylany. I co ciekawe, kiedy czytamy to w Ewangelii Jana, w tych 4 miejscach pojawia się nowe określenie, które dla uczniów nie wiem w jakim stopniu było znane. Ciężko mi jest to w tej chwili stwierdzić, ale właśnie w tych 4 fragmentach Ewangelii Jana Pan Jezus, kiedy mówił o wylaniu Ducha, kiedy mówił o spełnieniu obietnicy, to zaznaczył, że będzie to Pocieszyciel. Zaznaczył, że będzie to Parakletos. Jak powiedziałem, nie wiem, na ile to korelowało z ich zrozumieniem do tej pory, jakie posiadali na temat osoby Ducha Bożego, Ducha Świętego, Ducha Wszechmocnego Jahwe. Ale to określenie niesie w sobie pewną nową treść, pewne nowe zrozumienie, może nawet pogłębienie, na pewno pogłębienie tego, co do tej pory wiedzieli. Mianowicie, kim jest Parakletos? Kim jest Duch Prawdy, który, jak powiedziałem, przez Jezusa, kiedy podkreślał, mówił o tej obietnicy, właśnie w ten sposób był nazywany, w ten sposób był określany. Mianowicie samo znaczenie tego słowa mówi o tym, że Parakletos to jest ktoś, kto jest wezwany na pomoc. Jeśli potrzebujemy pomocy, to właśnie wzywamy Parakletosa, to jest ktoś wezwany na pomoc. Drugie określenie Parakletos oznacza obrońca, rzecznik, orędownik. To tak jakby ktoś, kto staje w naszym imieniu wtedy, kiedy potrzebujemy wsparcia, pomocy, kiedy potrzebujemy obrony. Dalej to słowo oznacza Parakletos, to pocieszyciel, to ktoś, kto przychodzi, by przynieść głębokie pocieszenie wewnętrzne dla człowieka. I na końcu Parakletos to ten, który zachęca, który przynosi zachętę, który przynosi pokrzepienie, który przynosi podniesienie. I wtedy, kiedy Pan Jezus mówił do nich o obietnicy Ojca i przypominał obietnicę proroków, że Duch Boży zostanie wylany, powiedział do nich, ale teraz ta osoba, która przyjdzie, Duch Boży, Duch Święty, Duch Wszechmocnego, będzie dla was Parakletosem. Będzie dla was kimś, kto wam przyniesie pomoc, obronę, pocieszenie i wzmocnienie. Pan Jezus powiedział, on przyjdzie w moje miejsce. Czytaliśmy to, on przyjdzie w moje miejsce. To znaczy, że ten Duch Święty, Parakletos, będzie tak blisko, jak ja jestem blisko was. Tak jak przez 3 lata byliśmy ze sobą, mieszkaliśmy ze sobą, żyliśmy ze sobą, zaprzyjaźniliśmy się ze sobą. Tak teraz Parakletos zajmie moje miejsce i będzie z wami. I Pan Jezus powiedział, zamieszka w was i zamieszka pośród was. On zajmie moje miejsce. Stanie się dla was tym, kim ja byłem dla was, gdy byłem na ziemi tutaj w ciele. Teraz tą osobą będzie dla was Parakletos. A więc Pan Jezus mówi o czymś, jakiejś bardzo bliskiej więzi, jakiejś bliskiej relacji. On nie mówi tylko o tym pomazaniu, w sensie wyposażenia do służby, co oczywiście to ma znaczenie, o tym jeszcze wspomnę, ale Pan Jezus, zaczynając mówić o obietnicy Ojca, mówi, to będzie ktoś bliski. To będzie ktoś tak bliski, jak ja wam byłem bliski. Ktoś, kto zamieszka między wami, zamieszka pośród was. Będzie dla was pocieszeniem, będzie dla was obrońcą, będzie dla was zachętą, będzie dla was wsparciem. Będziecie go mieli na zawsze, będzie blisko was. Możecie się z nim zaprzyjaźnić. Możecie nawiązać z nim szczególną bliskość, szczególną relację, szczególną więź. Ja daję wam w moje miejsce, ja odchodzę, ale w moje miejsce przychodzi do was Duch Święty, Parakletos. Bracia i siostry, to jest wielka obietnica i wielkie błogosławieństwo, że pomimo tego, że Pan Jezus jest po prawicy Ojca w niebie, tutaj na ziemię został posłany Duch Święty, który jest dla nas parakletosem, który jest blisko nas i my możemy jako ludzie odkupieni krwią Chrystusa, jako ludzie zbawieni łaską Bożą przez to, co Chrystus uczynił na krzyżu, mieć bliską z Nim więź i relację. Ważne jest tylko to, abyśmy zapragnęli tego, zatęsknili za tym. Bóg nam nie odmówił swojej bliskości. W osobie Ducha Świętego Bóg się tak bardzo przybliżył do nas. W osobie Ducha Świętego Bóg tak bardzo blisko chce mieć z nami relacje. I Duch Boży przychodzi właśnie po to, żeby być dla każdego z nas, nie tylko ogólnie, że my możemy mówić, wspominać dzisiaj Pięćdziesiątnicę i mówić, jakie to wspaniałe wydarzenie było. To było wspaniałe wydarzenie. Ale jest coś więcej w tym. Tym jest właśnie to, że Bóg chce przyjść do ciebie blisko i być dla ciebie pocieszycielem, być dla ciebie parakletosem. Chce zamieszkać w tobie, tak jak Pan Jezus powiedział, On zamieszka w was i pośród was. Czy może być głębsza relacja? Czy może być głębsza społeczność? Czy może być głębsza więź? To przychodzi przez Ducha Świętego. I chcę wam powiedzieć, że ci ludzie, którzy w swoim życiu wchodzą w relacje z Duchem Świętym, ich życie zaczyna być przepełnione, przesiąknięte, ich życie zaczyna być nacechowane tymi rzeczami, które widzimy w Duchu Świętym. Co mam na myśli? Mianowicie, kiedy czytamy w Księdze Dzieł Apostolskich, że apostołowie zostali pojmani przed Radę Najwyższą, zostało im nakazane, aby więcej nie nauczali w imieniu Jezusa. I dowiadujemy się, że zostali wychłostani, żeby nie zapomnieli, że zostało im nakazane, żeby więcej nie nauczali w imieniu Jezusa. Zostali wychłostani. To później dowiadujemy się, że gdy oni odchodzili z tego miejsca chłosty, to czytamy, a oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Czy myślimy, że człowiek ma w sobie tyle energii, tyle żywotności, tyle siły, ludzkiej siły, że zostanie naprawdę poważnie wychłostany, jego ciało jest pokaleczone, poranione i że ten człowiek odchodzi i tak sam z siebie raduje się, że został uznany godnego znosić zniewagi? Człowiek, który ma jakąkolwiek ranę, a akurat tutaj mi paznokieć troszeczkę wrasta w palec, to cały czas to mi przeszkadza. To jest tak banalne, ale cały czas to mi przeszkadza. Gdy sobie dotknę, to mnie troszeczkę boli. Moja uwaga skupia się na moim paluszku. A gdybym został wychłostany, to bym chyba był tylko skupiony na moich ranach, które są na całym ciele. Cokolwiek nam dolega, to zaraz nasza uwaga, cała nasza osobowość jest skupiona na tej rzeczy, która gdzieś nas tam boli, uwiera. A oni odchodzą wychłostani sprzed Rady Najwyższej i radują się, że zostali uznani za godnych Królestwa Bożego. Nie skupiają się na własnym bólu, skupiają się na Bogu, któremu chcą oddać chwałę i cześć. Ja wierzę bardzo głęboko, że to nie płynie z ich ludzkiej siły, że to nie płynie z ich ludzkiej zdolności. My możemy mówić, ojejku, jacy to wspaniali są ludzie. Tak, to byli wspaniali ludzie, ale ich wspaniałość polegała na tym, że byli pełni Ducha Świętego. To jest tajemnica. Ich wspaniałość polegała na tym, że Parakletos był z nimi i mieszkał w nich i przynosił im słowa pociechy właśnie w takich momencie, kiedy zostali wychłostani. A czy pamiętacie Sylasa i Pawła, kiedy zostali zamknięci w więzieniu Filipi? Dokładnie ta sama rzecz ma miejsce. Przywódcy miasta pojmali ich, kazali ich wychłostać, wrzucili, zakuli w łańcuchy, w dyby, rzucili do więzienia, a dowiadujemy się, że o północy co oni robią? Śpiewem wielbią Pana. Wiecie, pobijani, pokaleczeni. Człowiek wtedy nie może się ruszyć z boku na bok, nie wie w ogóle, jak się ułożyć, żeby mu dobrze było. I człowiek, który nie miałby społeczności z Duchem Świętym, to by robili tak, ty Sylas, pokaż, jaką tu masz pręgę. A ty, Paweł, dobra, pogłaszczę cię tutaj. Jejku, jak mnie tutaj boli. O Boże, jakie nas nieszczęście spotkało. A oni co robią? Siedzą w zakuci w dyby i wielbią Pana, a więźniowie się temu przysłuchują i są zdumieni. Bracia, siostry, te rzeczy nie płyną z ludzkiej siły. Te rzeczy nie płyną od człowieka. To nie jest to, że oni byli tak ludźmi o tak wyjątkowej, silnej woli, o tak wyjątkowych cechach, które my możemy tylko o nich pomarzyć. Może powiedzieć, Boże, jacy my jesteśmy słabi w porównaniu z tymi apostołami. To płynie dlatego, że w nich mieszkał Parakletos, że w nich mieszkał Duch Święty i Duch Święty był w stanie ich pocieszyć, posilić, wzmocnić, sprawić, że oni w takich okolicznościach, w takich bardzo trudnej sytuacji potrafili podnieść swoje ręce, powiedzieć, Boże, jesteś niezwykły, jesteś wielki, my Cię chwalimy, my Ci oddajemy chwałę, my Ci dziękujemy, że Ty jesteś z nami, że oni nasze ciała obili, ale nie wyrwali nam Ducha Świętego, który mieszka w naszym sercu i ten Duch Święty do nas przemawia, ten Duch Święty nas pociesza, ten Duch Święty nas podnosi, ten Duch Święty sprawia, że nam się chce żyć, mimo tego, że nasze ciało jest obite. Bracia, siostry, to jest skutek działania Ducha Świętego. Już tutaj kiedyś w środę na spotkaniu modlitewnym opowiadałem Wam, że mam kontakt z taką siostrą Marzeną Heper, która jest z Kędzierzyna Koźla, jest chora na białaczkę. Kobieta, siostra ze zboru w średnim wieku, czasami do niej dzwonię. Bracia i siostry, już sobie tak pomyślałem, że kiedy potrzebuję zbudowania, to właśnie do niej zadzwonię. Osoba, której życie się zawaliło, świat się zawalił. Jako kobieta w dojrzałym wieku stwierdzono u niej białaczkę, ciągle przebywa w szpitalu, bierze chemoterapię, bierze leczenie i dzwonię do niej i ona mówi tak, moje ciało jest słabe, ale mój duch się ma dobrze w Panu Jezusie Chrystusie. I zaczęła mi opowiadać, komu to dzisiaj mówiła o Bogu. Komu to dzisiaj, ile osobom na oddziale w szpitalu mówiła o Chrystusie. Ile im mówiła o tym, że Jezus jest dobry, że Jezus ich kocha, że Jezus może im pomóc. Jak już powiedziałem wcześniej, naturalnie jest tak, że człowiek, który jest dotknięty jakimkolwiek bólem, jakimkolwiek chorobą, jakimkolwiek cierpieniem, w naturalny sposób koncentruje się i skupia się na swoim bólu. Tak jesteśmy skonstruowani. Cokolwiek nam jest, to nam zajmuje cały nasz czas, całą naszą uwagę, absorbuje nas. A jak nas absorbuje, to zaczynamy się użalać i przeżywać to w jeszcze większy sposób. Ale Duch Święty Parakletos zabiera nas z tego miejsca. On nas zabiera z tego miejsca i zanosi nas do miejsca Bożej chwały i Bożej czci. Zaprowadza nas do tego, abyśmy mogli Boga uwielbić. Dlatego Pan Jezus powiedział, kiedy przyjdzie Parakletos, On będzie z wami. On będzie waszym pocieszycielem, bo Pan Jezus dobrze wiedział, jak trudny czas przed nimi, jak wiele wyzwań przed nimi, jak wiele doświadczeń przed nimi, jak wiele udręki przed nimi. Kto miał im to zrekompensować? Kto miał im to wynagrodzić? Tylko Bóg może nam to wynagrodzić przez Ducha Świętego, przez Parakletosa, który mieszka w nas. Jeśli tego w swoim życiu doświadczę ja, jeśli ty tego w swoim życiu doświadczysz, zobaczysz, jaka jest kolosalna zmiana. Jak kolosalnie inaczej zaczniemy patrzeć na to życie doczesne. Nie uciekniemy od Niego. Ono nam przyniesie różnego rodzaju niespodzianki, problemy i kłopoty. Ale nie wyrwie nam Ducha Świętego z naszego serca. Jeżeli nam wyrwie Ducha Świętego z naszego serca, Parakletosa, to życie, jesteśmy naprawdę, niczym się nie różnimy od ludzi tego świata. Będziemy tak mówić jak oni, będziemy się zachowywać jak oni, będziemy jękolić jak oni, narzekać jak oni, krytykować jak oni, staniemy się im podobni we wszystkim. To, co nas może odróżnić i nas będzie odróżniać, to, że Duch Święty Parakletos będzie mieszkał w naszych sercach. O to jest walka się toczy. O to mamy zabiegać, tego mamy szukać, tej obietnicy oczekiwać. I po drugie, kiedy Pan Jezus powiedział do nich o obietnicy Ojca, i to czytałem, powiedział do nich także, że Najpierw przyjdzie Parakletos w moje miejsce, on będzie waszym pocieszycielem. A drugie powiedział, oczekujcie obietnicy i jest powiedziane w Dziejach Apostolskich 1:8, a weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Drugą rzecz, którą Pan Jezus podkreślił, mówi o Duchu Świętym. Tu podkreślił Parakletos, a tu, kiedy w Dziejach Apostolskich mówi o Duchu Świętym, podkreślił słowo moc. Użył, weźmiecie moc Ducha Świętego, weźmiecie dynamizm Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Wiecie, dla uczniów to nie było coś nowego. Oni znali moc Bożą. Oni znali moc Boga, który objawiał się w historii Izraela. Oni znali moc Boga, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Znali moc Boga, kiedy na ziemi był Eliasz, Elizeusz. Znali moc Boga, kiedy byli inni Boży mężowie na ziemi i widzieli, jakie rzeczy się działy. Więc dla nich to nie była całkowicie nowość. Widzieli moc Ducha Świętego. A, moc Ducha Świętego to tak jak ci pomazańcy. To tak jak Ty, Panie, to jak Ty, Mesjaszu, kiedy chodziłeś do ludzi chorych, kiedy działy się znaki i cuda. To coś takiego będzie naszym udziałem, bo stąpi na nas moc Ducha Świętego. Bracia i siostry, i kiedy faktycznie moc Ducha Świętego stąpiła na nich, to mamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to także w tym samym rozdziale czytamy w 43 wersecie, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. I to jest powtarzane w Dziejach Apostolskich. Kiedy ponownie zostali napełnieni Duchem Świętym, to jest chyba 4 rozdział Dziejów Apostolskich, to w 5 rozdziale czytamy, że przez ręce znów apostołów działy się niezwykłe cuda i znaki. Nawet Piotr, kiedy przychodził, to jego cień przynosił błogosławieństwo do ludzi, przychodziło uzdrowienie. A więc to jest druga cecha, jeżeli następuje wylanie Ducha Świętego, jeżeli następuje pełnia Ducha Świętego, to drugą cechą jest to, że zaczynają mieć miejsce przejawy Bożego działania. Zaczynają mieć miejsce przejawy Bożej mocy i Bożej potęgi. Nie możemy tego wymazać albo nie zauważyć w Piśmie Świętym. Możemy to zobaczyć też w przypadku pojedynczych ludzi. O Szczepanie jest powiedziane, że był pełen Ducha Świętego, a za chwilę czytamy, że Bóg czynił przez niego wielkie znaki i cuda. To się łączy ze sobą. Duch Święty jest parakletosem dla nas, ale także pracując w nas, wyposaża nas, że przez osobę, na którą, czy przez miejsce, gdzie jest wylany Duch Święty, czy Kościół, gdzie jest wylany Duch Święty, tam pośród zaczynają być przejawy Bożej mocy, Bożego działania. Zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe, których autorem jest sam Bóg. Ale to jest związane z wylaniem Ducha Świętego. Bracia i siostry, i pamiętacie, 2 tygodnie temu tutaj w zborze był pastor Leszek Mocha i on mi przesłał list pastora Abrahama w języku angielskim, więc ja go starałem się przetłumaczyć, wybaczcie, ale chodziło mi tylko o kilka myśli, ten list jest bardzo długi. Pastor Abraham pisze o tym, co Bóg czyni w Indii, w Indiach w stanie Orisa. Nie wiem, czy pamiętacie stan Orisa. Skąd znamy stan Orisa? Znamy z czasu, z 2-3 lat do tyłu, kiedy właśnie w tym stanie były największe prześladowania chrześcijan. Kiedy modliliśmy się w tym miejscu, kiedy chrześcijanie byli mordowani, ich domy były palone, kościoły były niszczone. I teraz właśnie w tym miejscu, w tym stanie ten kościół Church of India prowadzi swoją pracę misyjną i pastor Abraham pisze do polskiego pastora, mówi w ten sposób, Pan okazuje swoją moc w najcudowniejszych uzdrowieniach, wybawieniach i cudach. Już 2 ludzi zostało wskrzeszonych. Jeden człowiek, który umarł z powodu ugryzienia kobry i był zabrany do krematorium, aby został poddany kremacji. Tam jest taki sposób w Indiach chowania ludzi, bardzo częsty, że ciało jest poddane kremacji. Przed śmiercią, ten człowiek przed śmiercią, zanim umarł, ugryzła go kobra i zanim umarł, pomodlił się. Został zawieziony do zakładu kremacyjnego i tam został przywrócony do życia. Nawet nikt się o niego nie modlił. On się przed śmiercią pomodlił. Boże, ugryzła mnie kobra, umieram. Panie Boże, ale Ty masz moc mnie przywrócić do życia. Minęło wiele godzin, stwierdzono zgon, zawieźli go, mieli go skremować i tam został przywrócony do życia. Dalej pastor Abraham pisze, niezliczone uzdrowienia ludzi, którzy urodzili się niewidomi, kulejący i głusi mają miejsce. Guzy spadają z ich ciał przez modlitwę. Trędowaci są oczyszczani na oczach ludzi. Demony wychodzą z wielkim krzykiem, wołając ogień, ogień na tym miejscu. Dalej pisze, największym problemem w tej chwili jest brak przestrzeni dla ludzi. Bracia i siostry, o tym myślą Boży ludzie, którzy tam służą. Największym problemem jest brak przestrzeni dla ludzi. W zeszłą niedzielę 400 osób musiało wrócić, ponieważ nawet miejsca przed budynkiem zostały zapełnione i nie mogli wejść do środka. Podczas gdy tam byłem, Pan rozmawiał ze mną, aby kupić 3 akry terenu, który jest dostępny do sprzedaży i postawić na nich dach blaszany, tak aby dziesiątki tysięcy ludzi mogło się zbierać i mogli otrzymywać błogosławieństwo od Boga. Modlę się, aby Pan Bóg dopomógł kupić tę ziemię i z niej zadaszenie. Sądzę, że Pan zamierza mówić do serc ludzi, którzy przyjdą z potrzebnymi pieniędzmi, by móc to kupić. Bracia i siostry, to pokazuje, jak niezwykłe rzeczy mają miejsce tam, gdzie ma wylanie Duch Święty, tam, gdzie jest wylanie Ducha Świętego. To staje się częścią życia Kościoła. Ja muszę powiedzieć, to staje się częścią życia Kościoła. Duch Boży przychodzi ze swoim namaszczeniem. Duch Boży, działając w tym miejscu, w tych zgromadzeniach, zaczynają się przejawiać Boże dzieła i Boże cuda. I możemy powiedzieć tak, bracie pastorze, gdzie są Indie, to ledwo wiemy, a gdzie stan Orisa, to 3/4 z nas nawet nie wie. Ja też przepraszam, ale w której części Indii nie za bardzo bym był w stanie zlokalizować. Bracia i siostry, i na pewno na taką skalę, jaką tutaj czytałem, nie ma to miejsce w naszym kraju. Ale chcę wam powiedzieć historię, może już niektórzy z was znają. Mój brat, który siedzi tutaj na sali, 3 dni temu powiedział mi historię. Mianowicie od czasu do czasu w pracy spotyka pewnego człowieka, który jest członkiem innego zboru tutaj w Krakowie. Nie spotykają się często, ale znają się. I spotkali się 2 dni temu i ten brat z innego zboru powiedział mu, że 8 miesięcy temu, kiedy w Krakowie był brat Andrew i modlił się o chorych, jego żona była chora na białaczkę w bardzo ciężkim stanie. Przyszli na nabożeństwo sobotnie do Betlejem. Było bardzo dużo ludzi, którzy wyszli do modlitwy i ona nie miała siły czekać w kolejce, nie miała siły ustać na nogach, żeby doczekać do modlitwy, bo tak wiele ludzi było. Ale powiedzieli, poczekamy na sam koniec, niech wszyscy się pomodlą, my poczekamy, będziemy siedzieć. I siedzieli i czekali, aż ta modlitwa dobiegnie końca. I jedną z ostatnich osób właśnie była ona, poszli się pomodlić, żeby się pomodlić o tą kobietę. I ten brat spotyka mojego brata Zbyszka, który jest na tej sali, aby ktoś chciał jeszcze się upewnić, po 8 miesiącach i mówi, moja żona została uzdrowiona z białaczki. Poszliśmy zrobić badania po 2 dniach i okazało się, że krew jest absolutnie czysta. Nie ma żadnej choroby w jej organizmie, w jej ciele. Bracia i siostry, jest ten sam Bóg w stanie Orisa w Indiach i ten sam Bóg w Krakowie, w Śródmieściu i w Krakowie Nowej Hucie. Ten sam Bóg jest pośród nas. Bracia i siostry, ja myślę, że oczywiście skala i natężenie jest różne. Skala jest różna, bo tam jest potężne wylanie Ducha Świętego, a my może wyglądamy i patrzymy tych pojedynczych kropel, żeby padały. Ale mnie to po prostu porusza. Mnie to porusza, dlatego że ja chcę, aby nie tylko pojedyncze krople spadały na naszą polską ziemię, na nasze zbory. Dziękuję Ci, Panie Boże, za każdą kroplę, ale chciałbym, Panie Boże, żeby zaczęło padać. Żeby było coraz więcej, żeby to wylanie następowało. Żeby następowało więcej takich przejawów Twojej mocy, bo przecież to jest związane absolutnie z Twoją osobą. Ty, Boże, taki jesteś i zawsze taki byłeś i Ty się nie zmieniłeś. Ty, Pan Jezu, kiedy chodziłeś po ziemi, to właśnie te rzeczy miały miejsce. I tam, gdzie jest wylewany Duch Święty, jest jednym z przejawów tego, jest właśnie to, że Bóg zaczyna czynić swoje niezwykłe cuda. I opowiem Wam jeszcze jeden przykład. Niech on będzie dla nas refleksją, ten przykład. Słyszałem w zeszłą niedzielę, to pastor opowiadał, jakiś czas temu, do Polski przyjechał człowiek, ewangelista, którego Bóg używał na Filipinach. Tam prowadził spotkania ewangelizacyjne i w tamtym kraju działy się niezwykłe rzeczy, znaki, cuda. I on opisywał, co widział, w czym uczestniczył. Mówił o cudach, które miały takie miejsce, że ludziom odrastały kończyny. I on powiedział, jak odrastały kończyny. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że ubieraliście rękawiczkę na swoją rękę, która jest gumową rękawiczką i służy do sprzątania. Wiecie, jakich miejsc służy do sprzątania. A później tą rękawiczkę próbowaliście ściągnąć. Co się zazwyczaj dzieje? Kiedy próbujemy ściągnąć, ona się zawija do środka i z całej rękawiczki robi się ile? Robi się pół. I w jaki sposób później można tą rękawiczkę, wiecie, przywrócić, żeby była cała? Robimy na różne sposoby, trzepiemy do niej, ale możemy zrobić coś innego. Możemy nałożyć tutaj na usta i dmuchnąć tą rękawiczkę. I on powiedział, takie rzeczy miały miejsce. Ludzie, którzy nie mieli rąk, nie mieli nóg, ręce i nogi wychodziły tak, jakby ktoś dmuchał w ich przednią część i ta ręka wychodziła razem z palcami ukształtowana i była cała, zdrowa, gotowa do funkcjonowania i do ruszania. I ten człowiek, ewangelista, przyjechał z Filipin do Polski, miał jedno spotkanie tutaj w Polsce. Przyjechał do Polski, to było jakiś czas temu. I miał spotkanie, na które zostali zaproszeni ludzie chorzy, ludzie różnego rodzaju i z kościołów, i spoza kościołów. I był tłum ludzi, on wygłosił kazanie, wygłosił słowo i później zaprosił ludzi do modlitwy. Przyszło wiele ludzi, którzy stanęli z przodu chorych. I on się modlił o chorych, o różnych chorych, o takich, którzy było z widoczną ułomnością na wózkach i tak dalej, i tak dalej. I kiedy się spotkanie skończyło, on i ten drugi brat, który razem z nim był, oni byli załamani. On dopiero, wiecie, taki wrócił dopiero, wiecie, stamtąd z Filipin. Tydzień temu miał spotkanie i widział te rzeczy, przyjechał do Polski i nie było widać żadnego takiego, bym powiedział, spektakularnego, jawnego uzdrowienia. Oczywiście o inne tam nie pytali, ale te osoby najbardziej potrzebujące, sparaliżowane, czy głuche, czy niewidome, nie było czegoś takiego. I w ciszy wracają. W ciszy jadą, wracają z ewangelizacji, nie odzywają się do siebie. Widać, że są przygnieceni, są załamani. I później modlili się, dlaczego, Panie Boże, tak jest. Że tydzień temu ja widzę Twoje dzieła, Twoje znaki, cuda. Przyjeżdżam do innego kraju i tak jakbyś Ty, tak jakby nie było Twojego działania. Jestem ten sam człowiek. Nic nie zrobiłem, nie zgrzeszyłem w międzyczasie. Chcę służyć tak, jak służę tam. I Bóg dał mu taką odpowiedź. Ponieważ ludzie, którzy wyszli do modlitwy, wyszli po uzdrowienie do Ciebie. A ja nie mogłem przez wtedy działać. Oni, i wiecie, i chcę Wam coś powiedzieć, jedną rzecz. Ku przestrodze. To mnie w pewien sposób dotyka i boli, i przeraża, że Kościół w Polsce wie wszystko. A ci bardziej skromni uważają, że wiedzą prawie wszystko. Tylko, że jakoś się to w ogóle nie przekłada na praktykę, na doświadczenie, na to, co przeżywamy. Potrafimy skrytykować wszystko, osądzić wszystko, niby rozsądzić wszystko. Ale jeżeli przychodzi, żebyśmy mieli udział w Bożym działaniu i w Bożych dziełach, to okazuje się, że coś jednak jest nie tak z nami. Bracia i siostry, Bóg chce, aby przejawy Bożej mocy miały miejsce w Jego Kościele. To jest związane z mocą Ducha Świętego. I Duch Święty nie zmienił swojej natury. Ale jak powiedziałem, my jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy są najbardziej żywotnie tym zainteresowani, myślę, że musimy rozciągnąć swoje serce. Musimy rozciągnąć swoje serce przed Panem. Rozciągnąć swoje życie przed Panem. Zobaczyć nową rzeczywistość, w którą Bóg może nas wprowadzić i chce nas wprowadzić. A my z pokorą, pełni wiary i ufności powinniśmy w tą nową rzeczywistość wkraczać. I trzecia rzecz, nie chcę przeciągnąć za długo, ale jeszcze jedną rzecz, a już może ją skrócę, jaka jest, ma związek tam, gdzie jest wylewany Duch Święty. To jest to, co apostoł Piotr w swoim kazaniu powiedział. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, to już wyjaśnia, już po wylaniu Ducha Świętego mówi, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi mojej służebnice wyleje w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą. A więc proroctwo Joela, wypełnienie dzień Pięćdziesiątnicy. I Piotr wyjaśnia to, co się dzieje. I w tym proroctwie Joela mamy takie dwa stwierdzenia, prorokować będą. Jedno będą mieli widzenia i jedno będą mieli sny. Wszystkie te cztery rzeczy dotyczą przemawiania Boga. Zgadzacie się? Prorokowanie, widzenia, sny dotyczą przemawiania. To jest trzeci aspekt wylania Ducha Świętego. Pierwszy aspekt to jest parakletos, drugi aspekt to jest moc Ducha Świętego i trzeci aspekt to jest przemawianie, że Bóg zacznie przemawiać. Tam, gdzie następuje wylanie Ducha Świętego, tam następuje to, że Bóg zaczyna przemawiać do ludzi. Zaczyna przemawiać do naszych serc. Tam, gdzie nie ma wylania Ducha Świętego, tam nie ma nadnaturalnego przemawiania Boga. Tam, gdzie jest obecność Ducha Świętego, tam następuje to, że Bóg zaczyna przemawiać w niezwykły sposób. Ja pierwszy raz, kiedy Bóg do mnie przemówił, to było właśnie pierwszy raz, to było wtedy, kiedy przeżyłem chrzest Duchem Świętym. I położyłem się spać i nie mogłem zasnąć, bo modliłem się innymi językami i tak przeżywałem Boga. I wtedy pierwszy raz w moim wnętrzu usłyszałem coś, co nie było ze mnie. I mogę te słowa powtórzyć po 25 latach. Taka jest siła słów, które mówi do ciebie Bóg. Po 25 latach możesz powtórzyć dokładnie te słowa. Taka jest ich moc i taka jest ich siła. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że kiedy się zawsze kładę spać, to zawsze Bóg do mnie w taki sposób przemawia, ale to było tak charakterystyczne, tak niezwykłe, że utkwiło w mojej pamięci. A ostatnio do mnie przyszła pewna siostra z naszego zboru, pewna osoba z takimi wypiekami na twarzy, usiadła przede mną i mówi tak: pastorze, czy to możliwe, żeby Bóg coś do mnie powiedział? Ja mówię, Bóg do mnie powiedział tą rzecz, to wam nie powiem, i później powiedział drugą rzecz, i módl się o chrzest w Duchu Świętym. Powiedziałem, tak, to jest możliwe. To jest właśnie tak. Ona mówi, to było takie dziwne, takie inne, takie niezwykłe. Nie tylko, że tam moje myśli, coś tam się w moich myślach, ale to było, wiedziałam, że to przychodzi z innego źródła. Jak jest owoc, to mnie zachęciło, abym szukała Boga, abym się modliła, abym szukała Bożej obecności, abym modliła się o chrzest Duchem Świętym. Bracie i siostro, kiedy budzisz się rano, to w ogóle zastanawiasz się, co ci się śniło? Czy nie masz czasu, bo już jesteś spóźniony, od razu na starcie? Tu jest powiedziane, że Bóg będzie przemawiał przez sny. Czy my w ogóle jako ludzie analizujemy swoje sny? Czy my się zastanawiamy nad nimi? Czy po prostu, no miałem sen tysięczny w moim życiu? Wiecie, bo może być tak, że 100 może być nieważnych, ale ten jeden może być jaki? Ten jeden, ale jeśli ja się nauczę, że każdy sen, to jak się budzę, to najlepiej zapomnieć, bo życie nie jest snem, bo życie jest zupełnie inne. Tutaj jest rzeczywistość, która mnie bierze i ja się muszę z nią zmierzyć. To jeśli ja mam takie nastawienie, to trudno oczekiwać, że Bóg będzie do mnie przemawiał przez sny. Czy w jakikolwiek inny sposób będzie do mnie przemawiał. Tajemnica polega na tym, że tam, gdzie jest wylewany Duch Święty, tam ludzie muszą chcieć tego Ducha Świętego słuchać. Chcieć Go słuchać. I kiedy został wylany Duch Święty, kiedy Pan Jezus mówił o Duchu Świętym, to mówił o trzech rzeczach. Parakletos, mówił moc Ducha Świętego i mówił Duch Święty będzie do was przemawiał. Te trzy rzeczy tworzą pewną całość. Te trzy rzeczy tworzą to, czego tak naprawdę dzisiaj jako ludzie potrzebujemy, jako Kościół czego potrzebujemy. I na zakończenie Pan Jezus powiedział do nich: oczekujcie. I kilka myśli na temat oczekiwania. Myślę, że każdy z was był chociaż raz na dworcu autobusowym lub tam, gdzie jeżdżą pociągi, i widział ludzi oczekujących. Wiecie, oczekiwać można naprawdę na wiele sposobów. Zgadzacie się, że można oczekiwać na wiele sposobów? Czekamy na coś. Można oczekiwać w ten sposób, że się wygodnie oprzemy i będziemy sobie tak podsypiać aż do momentu, kiedy to nastąpi, to możemy tak oczekiwać. Możemy oczekiwać w ten sposób, że możemy się czymś zająć, ktoś może wziąć książkę do czytania, to ludzie robią, otwierają komputer, oczekują, ale przy okazji coś robią. Oczywiście można też oczekiwać w ten sposób, że po co mam tracić czas tutaj na czekanie, zrobię w tym czasie coś pożytecznego. Więc oczekuję, ale w tym czasie posprzątam mieszkanie, pójdę na zakupy, nie wiem, naprawię rower córce i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, kran cieknie, zawsze jest coś do zrobienia. Nikt nie mówi, zawsze jak dobrze poszperamy w naszym umyśle, to jest taka rzecz, którą możemy natychmiast odkurzyć i się nią co? Zająć, nią zrobić. Więc możemy oczekiwać na wiele sposobów. I Pan Jezus powiedział im, że mają oczekiwać i powiedział gdzie, ale nie powiedział jak. Nigdzie tutaj nie czytam, jak mają oczekiwać. Jak powiedziałem, można oczekiwać na wiele sposobów. Powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy i oczekujcie obietnicy Ojca i został zabrany gdzie? Do nieba. I co oni zrobili? Poszli na zakupy do hipermarketu? Na 10 dni zrobili sobie jakieś zajęcie? No słuchajcie, no to poczekamy w tej Jerozolimie. Będziemy chodzić, zwiedzać. No może jeszcze coś innego zrobimy? Patrzcie, siostry, oni wiedzieli, że Jezus gdy powiedział do nich oczekiwać, to oni poszli i zrobili co? Nabożeństwo modlitewne. Nikt im nie musiał tego mówić i przypominać, słuchajcie, ale może byśmy w jakiś bardziej twórczy sposób poczekiwali. Nikt im tego nie musiał mówić. Oni wiedzieli, że jeśli Pan Jezus mówi oczekujcie na coś duchowego, coś ważnego, coś wielkiego, to jedynym do zaakceptowania przez Boga sposobem oczekiwania to będzie to, że pójdziemy i będziemy w modlitwie stali przed Bogiem. I powiem wam, że ja jestem absolutnie pełen szacunku dla tych ludzi, dla tych apostołów, bo przed wylaniem Ducha Świętego, przed wylaniem, 10-dniowe nabożeństwo modlitewne, to dzisiaj nie wiem, czy ktoś z Kościoła by się zapisał na taką konferencję. Nie wiem, czy ktokolwiek dzisiaj by pojechał, gdyby się dowiedział, konferencja, jaki będzie mówca, nie będzie mówcy. 10 dni modlitwy, to jest tyle, tyle. Jaki jest program? 10 dni modlitwy. To jest program 10-dniowej konferencji. Kto z nas, bracia i siostry, powiedziałby super, wspaniale, no coś wyjątkowego, coś wspaniałego. Dzisiaj jest tak, że dzwoni się, a kto będzie przemawiał na konferencji? A ten brat, to może niezbyt, no to poczekam za rok, może się jakiś lepszy mówca trafi, to ewentualnie pojedziemy na konferencję. Tak jest dzisiaj, nie owijam w bawełnę, taka jest prawda dzisiaj. Tak jest dzisiaj, kto będzie mówcą? Czy ten brat ma coś do powiedzenia, czy nie ma do powiedzenia, czy nam pasuje, czy nam nie pasuje. Bracia i siostry, oni poszli na 10-dniowe spotkanie modlitewne, nawet nie wiedzieli, ile to będzie trwało. I się nie znudzili. I doczekali się na wylanie Ducha Świętego. I to jest odpowiedź dla Kościoła, naszych czasów i dla nas. Jeśli my chcemy czegoś więcej, to zastanówmy się, w jaki sposób my na to czekamy. Jak my chcemy więcej, w jaki sposób chcemy więcej. Czy chcemy więcej właśnie w ten sposób, że naprawdę przyjdziemy do Boga i będziemy Go szukać w uniżeniu, w pokorze, na kolanach? Czy będziemy pragnąć Jego bliskości, Jego obecności? A jeżeli będziemy pragnąć, to On przyjdzie i nas nie zawiedzie. To On przyjdzie i nas zawiedzie, bo taki jest nasz Bóg, bo taki jest Duch Święty, bo taka jest wola Ojca w niebie. I zachęcam do tego, żebyśmy przez chwilę stanęli i modlili się do naszego Boga. Spędzili chwilę czasu w modlitwie.